Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. W dzisiejszym wydaniu audycji będziemy mówić o dostępie do informacji publicznej. Powiemy o tym, co to jest informacja publiczna, o co można wnioskować, jak można zapoznać się z informacją publiczną, jak napisać wniosek, jakie podmioty zobowiązane są do udostępnienia informacji publicznej. Myślę, że jeżeli Państwo zaangażują się i włączą do naszej audycji, pojawi się znacznie więcej pytań. Dlatego też do udziału w audycji zaprosiłam. Jest z nami pani dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, mecenas Jowita Pilarska-Korczak.
Dzień dobry Państwu.
A także radca prawny Przemysław Sztejna, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Dzień dobry Państwu.
Czy to jest interesujący temat dla prawników, dostęp do informacji publicznej, pani mecenas?
To jest bardzo interesujący temat dla prawników.
A z jakiego powodu?
Coraz większej świadomości społecznej co do tego, jakich informacji i że w ogóle obywatel może domagać się uzyskania informacji. I w związku z powyższym, ze względu na tę właśnie rosnącą świadomość, mamy do czynienia z ogromną ilością wniosków o udostępnienie takiej informacji. I dla nas, prawników, jest to wyzwanie, żeby spośród tych wniosków wybrać te, które rzeczywiście dotyczą informacji publicznej i te, które takiej informacji nie dotyczą.
Mam nadzieję, że społeczeństwo jest wyedukowane, ale być może jest jeszcze taka grupa, która nie bardzo wie, jak sięgnąć po tę informację publiczną, także my dzisiaj po to właśnie się spotkaliśmy. Zapytałam na ulicy Zielonogórskiej dwie panie właśnie o informację publiczną. Posłuchajmy, co odpowiedziały. Czy wie pani, na czym polega dostęp do informacji publicznej?
Trochę na ten temat gdzieś z telewizji wiem, że dziennikarze czy indywidualne osoby mogą pytać w urzędach o różnego rodzaju informacje, ale nie do końca wiem, które informacje jakby są dostępne, jakie to są możliwości.
A czy pani korzystała kiedyś z takiej możliwości uzyskania informacji publicznej?
Nie, nie korzystałam jeszcze, ale tak właśnie słyszałam, że będzie można coś takiego zrobić i przyznam się szczerze, że chodzi mi po głowie, żeby pewne osoby, powiedzmy, sprawdzić dla własnej ciekawości, co z takimi pieniędzmi się dzieje.
Czy myśli pani, że to tylko dotyczy sprawa pieniędzy, czy rozliczania funduszy społecznych?
No właśnie nie do końca wiem, czego dotyczą te informacje, także chciałabym więcej się dowiedzieć. Mówi się o tym więcej, faktycznie jest coraz więcej na ten temat audycji w radiu i w telewizji, ale jeszcze mam taką pewną niejasność w głowie, jeśli chodzi o te tematy.
To my postaramy się chyba te niejasności dzisiaj wyjaśnić i zaczniemy chyba od definicji, pani mecenasia. Co to jest ta informacja publiczna?
No właśnie, co to jest informacja publiczna? Tak, gdyby próbować zdefiniować informację publiczną, to właściwie trzeba by zacząć od tego, że to prawo do udzielenia tej informacji publicznej jest sprawą wynikającą z Konstytucji. I ani w Konstytucji, ani w tych ustawach o dostępie do informacji publicznej ono nie jest zdefiniowane. Właściwie ustawa określa tylko pewne przykłady takiej informacji publicznej, co jest. I możemy tutaj powiedzieć, co taką informacją jest w rozumieniu ustawy i za chwilę o tym powiem. Natomiast ta pierwsza rzecz dotycząca rozumienia tego informacji publicznej, od czego zacząłem, to jest to, że to prawo wynika z Konstytucji, więc właściwie to ustawodawstwo niższe nie może ograniczać, tak? Nie może ograniczać, wprowadzając pewne interpretacje, które by w pewien sposób ograniczały to pojęcie. Tak? Informacją publiczną to jest, tak jak tutaj było w sądzie powiedziane również na pierwszy rzut oka, taka najistotniejsza dla społeczeństwa, to są kwestie oczywiście mienia publicznego. Czyli wszystkie dane związane z wydatkami, z tworzeniem budżetów, wszystkie kwestie związane z zaciąganiem umów, zobowiązań, które dotyczą mienia publicznego, to jest informacja publiczna. Drugi taki element istotny informacji publicznej to są dokumenty urzędowe. Czyli wszystkie te dokumenty, które są jakimś oświadczeniem funkcjonariusza publicznego, który je podpisał, no, stanowią tą informację publiczną. Informacją publiczną mogą być również pewne założenia przyszłe, pewne plany, jak urząd, organ zamierza dokonać pewnych działań. Tak? To też jest definiowane jako informacja publiczna. Także ta definicja jest bardzo szeroka.
Proszę słuchawki na uszy, gdyż mamy telefon 324 22 55 i 801 327 462. I pierwsze pytanie, głos dyskusji. Halo, dzień dobry, witamy.
No dzień dobry. Gmina Niegosowice mieli budować wiatraki, nikt nie wiedział, zrobili to po cichaczu. Ludzie się dowiedzieli, jak wjechały dopiero maszyny na plac budowy i no, granda powstała, paru ludzi protestowało. Niemniej jednak zgłaszaliśmy sprawę, że na zebraniu, że wiatraki, o w ogóle organizacje ekologiczne chcą, żeby wiatrak stał, taki duży, powiedzmy te 3 kilometry od miejsca zamieszkania ludzi. No zrobili tam powiedzmy 600-800 metrów ludzi, od ludzi, nastawiali tych wiatraków, a teraz prawo jest 600, jest prawo 1800 metrów najbliżej, no nie? No, ludzie są po prostu, no zaczynają chorować, coś się zaczyna dziać, bo jest pole elektromagnetyczne. Następna sprawa, budowa wieży telefonii komórkowej, też blisko koło ludzi. Zrobili przyłącze energetyczne, gdzie ludzie nie wiedzieli, że w ogóle inwestycja się zacznie.
No ogólnie inwestycja... W kontekście naszej dzisiejszej audycji, czy pytanie dotyczy tego, czy państwo się kiedykolwiek interesowali na przykład, co tam się będzie działo? Proszę tutaj państwo, tak?
Musielibyśmy przede wszystkim powiedzieć, że dostęp do informacji publicznej nie polega na tym, że gmina czy jakikolwiek inny organ jest zobowiązany do informowania z wyprzedzeniem o tym, że jest zobowiązana do informowania z wyprzedzeniem o tym, że zamierza jakieś przedsięwzięcie zrobić. Ten obowiązek wynika z innych ustaw. Natomiast dostęp do informacji publicznej to jest prawo obywatela czy podmiotu do tego, żeby zwrócić się do stosownego organu o to, żeby uzyskać informacje na interesujący go temat. Więc gdyby na przykład ci mieszkańcy gminy zwrócili się do gminy i zapytali, czy będzie w planie budowa wiatraków, a jeśli tak, to gdzie one staną, to wówczas gmina ma obowiązek takiej odpowiedzi udzielić kompleksowo, czyli pokazać zarówno, czy, odpowiedzieć zarówno, czy jest to w planie, jak i gdzie te wiatraki będą stały. Natomiast nie ma takiego obowiązku wyprzedzającego, żeby obwieszczenia na przykład, przynajmniej z tej ustawy wynikającego, żeby obwieszczenia takie
publikować. Ale na przykład,
publikować.
Żeby coś budującego tym mieszkańcom tej miejscowości powiedzieć, jeżeli te wiatraki już są, to czy mogą zapytać, czy ich będzie więcej na przykład?
Tak. Ten element planowania jest na pewno tutaj informacją publiczną. Przy czym trzeba też pamiętać, że w przypadku tej akurat sytuacji no, mamy pewnie do czynienia z jakimś inwestorem prywatnym, więc tutaj gmina może no, nie mieć takiej wiedzy, czy inwestor w przyszłości będzie planować. Natomiast ten przykład wydaje mi się o tyle odpowiedni do tej naszej dyskusji, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś postępowaniami. Tak? No, tutaj trudno na podstawie tej krótkiej wypowiedzi je określić, ale myślę, że tu chodzi o inwestycję, która wymagała jakichś wpisów w planie miejscowym. No i tutaj ta styczność z informacją publiczną to jest to na przykład, że mieszkańcy mogli przyjść na posiedzenie rady, uczestniczyć w tym posiedzeniu rady w ten sposób, że po prostu przebywać, tak? I ewentualnie gdzieś w odpowiednim punkcie zająć swoje stanowisko, tak? Właśnie to jest przykład takiej formy jakby uzyskiwania informacji publicznej. Jednym z pierwszych, zresztą też wynikającej z konstytucji, czyli prawa obywatela do tego, żeby oni mogli wejść na obrady organów kolegialnych, w tym przypadku rady, tak? Co jeszcze można było poradzić? No tym państwu można na pewno poradzić, że mogliby oni żądać od tego urzędu wszystkich tych decyzji, zezwoleń, które by były wydane w tej sprawie, tak? No jeśli ta inwestycja polegała na budowie wiatraków, no to pewnie jakieś pozwolenie na budowę zostało wydane, tak? Być może jeszcze jakieś inne zezwolenia, no to tutaj nie ulega w ogóle wątpliwości, że taki dokument jak pozwolenia, zezwolenia wydawane dla inwestora są dokumentem urzędowym i podlegają udostępnieniu w trybie tej ustawy. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami.
To uściślijmy. Kto, jakie podmioty zobowiązane są do udostępnienia informacji publicznej?
Wszystkie podmioty publiczne.
Czyli
wójt, sołtys, prezydent miasta, to są urzędy, czyli na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie zobowiązana. Sądy będą zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
Urzędy, wszystkie miasta, gminy, tak?
Tak, urzędnicy. No, no ale to powiedzmy sobie, że no, urząd jest zawsze takim, no, nie wiem jak to powiedzieć, pomocniczy dla prezydenta, więc aparatem pomocniczym dla prezydenta, więc jeśli ktoś zwraca się do prezydenta miasta, to wiadomo, że urząd będzie tej, czy pracownicy urzędu będą tej odpowiedzi de facto udzielać.
Mówi się nawet w ustawie o tym, że to są również podmioty prywatne, czyli nawet spółki, które realizują zadania publiczne na mieniu publicznym, czyli na przykład takim takim zobowiązanym do udzielenia informacji powiedzieć, że będzie spółka komunalna, która na przykład zaopatruje miasto w wodę, czy też zapewnia odprowadzanie ścieków, tak, czy spółki związane z gospodarką komunalną, tak, to są bardzo szerokie, bardzo szeroka, uczelnie wyższe, no szkoły, tak jest, to jest bardzo szeroka definicja, tak naprawdę kwestia tylko, czy one realizują zadania publiczne, jeśli realizują, to właściwie każda jednostka.
Też instytucje samorządowe, tak, bo na przykład
samorząd zawodowy,
tak, samorządy zawodowe tak samo są obowiązane takie informacje udzielać.
A jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, czy są takie sytuacje, kiedy muszą też udzielić jakiej informacji?
Myślę, że jeżeli one miałyby ustawowo realizować jakieś zadanie publiczne z wykorzystaniem mienia publicznego, to też.
Czyli takie dotowane. No, można powiedzieć.
Tak, tak jakieś granty otrzymują. Zresztą te organizacje pozarządowe są zobowiązane do umieszczania na stronach internetowych sprawozdania, raportu finansowego. Także
tak, to ze względu na konieczność transparentności wydatkowania środków finansowych, którymi są zasilane. To jest oczywiste.
Przy czym te udzielanie tych informacji publicznych, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, właściwie one częściej występują w roli
pytającego,
podmiotów. Tak. Pytających. To są takie, które na przykład w pewien sposób kontrolują działanie administracji, na przykład zbierając jakieś dane, które są potrzebne, tak, do realizacji swoich zadań statutowych, więc dość często zdarza się, że stowarzyszenia, fundacje właśnie są osobą wnioskującym do urzędów z pytaniem o udzielenie jakiejś informacji.
Nie mam takiej wiedzy, jak często obywatele korzystają z możliwości uczestniczenia w obradach rad różnych. Czy państwo mają jakąś taką wiedzę ogólną, praktyczną?
To znaczy tylko...
No, i czy można zabronić nam tam wejścia?
Nie, jeśli chodzi o uczestnictwo na przykład w obradach Rady Gminy czy Rady Miasta, to nie można zabronić wejścia. I w zależności od... proszę zwrócić uwagę, że zwykle te porządki obrad są upubliczniane odpowiednio wcześniej i wiadomo, nad jakimi sprawami będzie prowadzona dyskusja. Czy to jest budżet, czy to są jakieś sprawy, no tak jak ostatnio mieliśmy, może już jakiś czas minął, ale jeszcze dość wrażliwa sprawa reformy oświatowej, czyli jakie szkoły będą nadal prowadzone, które być może nie i tak dalej, i tak dalej. I jak to będzie zorganizowane. I wówczas rzeczywiście na takich posiedzeniach doświadczenie uczy, że wiele osób się pojawia, ponieważ chcą wysłuchać z pierwszej ręki tych wszystkich wyjaśnień. Teraz medialny temat u nas w mieście wycinka drzew. Tam też te kwestie są takie pod dużym nadzorem społecznym, można powiedzieć. Wybiera się pewna albo grupa, albo spontanicznie, albo kogoś tam spośród siebie wybierają, żeby w takich obradach uczestniczył.
No właśnie, to też jest istotą udostępniania informacji publicznej, bo to jest forma kontroli społecznej nad działaniem organów, tak? Jeśli jest pewną alternatywną formą kontroli, tak? O ile są specjalne państwowe organy kontroli, które w ramach kontroli jakiejś doraźnej, co jakiś czas kontrolują działanie innych organów, tak tutaj mamy tą kontrolę społeczną. Taka zresztą też jest idea w ogóle możliwości, konieczności udostępniania informacji publicznej, żeby zapewnić tą kontrolę społeczną nad działaniem organów.
Jak wnioskujemy? I o co możemy wnioskować? Może najpierw o co możemy wnioskować?
No, możemy wnioskować o udostępnienie informacji, którą jesteśmy zainteresowani. Czyli tak już tu powiedzieliśmy, albo jeśli chodzi o jakieś finansowe kwestie, albo treść decyzji administracyjnych, które zostały wydane.
A listy obecności na przykład możemy też...
Możemy listy obecności wnioskować. O listy obecności możemy wnioskować, jeśli one nie zawierają danych osobowych, do których dostęp jest ograniczony, to możemy wnioskować. Jak na przykład łatwo możemy zauważyć, jeśli państwo śledzicie posiedzenia Sejmu, to tam jest lista nawet głosujących i można sobie wejść na stronę sejmową i popatrzeć, kto w jaki sposób oddał głos, czy był obecny na sali w czasie głosowania, czy nie był. To jest też forma dostępu do informacji publicznej.
Tak, no to właśnie tu zaczynamy dotykać tych tego ograniczenia prawa, tak? Bo tutaj to, co pani dziekan wspomniała, właściwie to prawo jest, jako prawo do dostępu do informacji publicznej, ono jest pod pewnymi warunkami. I tymi warunkami to są właśnie między innymi ochrona praw osób trzecich i tajemnica przedsiębiorstwa. Przy czym w tych dwóch przypadkach nie dotyczy to funkcjonariuszy publicznych, tak? Czyli osób, które pełnią pewną funkcję, to one jakby już tutaj z faktu pełnienia tej funkcji na te dwie okoliczności swojego jakiegoś własnego interesu czy tajemnicy przedsiębiorstwa, no już się powołać nie mogą. Mhm. Tak.
Ale jeszcze wróciłabym do udziału w obradach. Czy my możemy zadawać pytania w czasie, kiedy jest ten moment dyskusji, czy jako publiczność możemy zadawać pytania?
To już wchodzimy w takie szczegółowe kwestie, ale w ogóle na poziomie gminy, powiatu i województwa kwestia dostępu do informacji publicznej jest uregulowana w statucie. To znaczy wszystkie te trzy ustawy stanowią o tym, że w statucie określa się sposób dostępu obywateli, tak, do informacji, do informacji publicznej. I tak naprawdę wszystko, no, ten sposób, ta forma, no, najczęściej jest regulowana w statucie, tak? No, najczęściej oczywiście taką możliwość jest w ramach tego punktu dotyczącego głosu w dyskusji, tak? To wtedy w takim przypadku ten głos może gdzieś zostać w ramach tej regulacji statutowej zapewniony osobom. Ale to wszystko zależy od tego zapisu. Natomiast też nie może być tak, że te zapisy na poziomie każdej gminy są tego, że one niweczą to prawo. One mają określać pewien sposób tylko realizacji tego prawa.
A czy w urzędach musi być taki punkt informacji, powinien być taki punkt informacji? Bo zakładam, że jak wchodzimy do urzędu i pytamy się, gdzie jest Wydział do Spraw Nieruchomości, no to to już jest jakaś forma informacji publicznej,
tak? To jest właśnie też jedna z form, zgadza się, dokładnie. Ustawa określa pewne formy udostępniania informacji publicznej. Jedną z nich jest to, co najbardziej interesuje obywateli, czyli na wniosek, ale sama informacja publiczna jest udostępniana również z urzędu. Jedną z form jest między innymi wywieszanie tablic, ogłoszeń w urzędzie, tak? Inną formą jest oczywiście BIP, tak? Czyli Biuletyn Informacji Publicznej, tak? Czyli są pewne kategorie informacji publicznej, które z urzędu, z góry, tak, można powiedzieć, są w jakiejś formie udostępniane. No i jeszcze ta kategoria, chyba taka najbardziej potrzebna, jeśli chodzi o społeczeństwo, to są te udostępnianie na wniosek.
Czyli żeby otrzymać informację publiczną, powinniśmy złożyć wniosek.
Tak.
Jak to się robi?
Tu właśnie mamy do czynienia z, tak jak już wielokrotnie padło w tej audycji, tym konstytucyjnym prawem do zapewnienia dostępu do informacji i z tego względu jest to postępowanie absolutnie odformalizowane. Co oznacza, że osoba składająca wniosek może zwrócić się na przykład drogą mailową do organu, od którego chce takiej, czy do miejsca, z którego chce taką informację uzyskać. Nie musi się podpisywać i nie musi tego uzasadniać, a także adres mailowy, z którego pisze, może być zupełnie stworzonym wyłącznie na potrzeby tego wniosku.
Czyli taki trochę anonim możemy napisać?
Tak jest. Dokładnie. No, można powiedzieć, no bo jeżeli coś jest informacją publiczną, to skoro ma być to przedstawione publicznie, to nie ma znaczenia, komu ma być to przedstawione. Bo mówimy o tym, że coś jest publiczne wówczas, jeśli może dotrzeć do nieograniczonego kręgu odbiorców. Tak? Więc nie ma znaczenia,
czyli
do kogo
do zasady,
to dotrze.
To tak
po prostu jest.
Jest
to otwarte ze względu na to, że tak, dzielimy się wiedzą, czy posiadanymi dokumentami, czy czymkolwiek.
Bardziej szczegółowy sposób uzyskiwania informacji podamy tuż po wiadomościach motoryzacyjnych, które przedstawi redaktor Zbigniew Roszczyk.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
14.30, a te popołudniowe motoinformacje Radia Zachód rozpoczną od prognozy pogody dla kierowców. Krótka, ale bardzo optymistyczna. Nocą zachmurzenie umiarkowane, początkowo miejscami duże. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, ciśnienie wysokie i jeszcze nieznacznie będzie rosło. Co mamy teraz? 18 Poznań, 19 Legnica, Leszno i Zielona Góra, 20 Wrocław i Gorzów, 22 stopnie w Świnoujściu. Bardzo cieszą takie informacje lubuskiej policji. Dziś od północy na drogach regionu bez zdarzeń, bez wypadków. Od rana przez cały dzień lubuska policyjna drogówka prowadzi akcję w regionie Smog. Dariusz Wróblewski.
Akcja Smog polega na tym, że będziemy badać stan techniczny pojazdów, a w szczególności układy wydechowe. Jakość i ile tych spalin, które wydostają się, te spaliny wydostają się w ilościach przekraczających dopuszczalne normy, to wpływa na środowisko, ale też wpływa na nasze zdrowie. Musimy dbać o to wszystko, nie tylko ci, którzy palą byle czym w domach swoich, kotłowniach, ale też pojazdy.
Dobrej i bezpiecznej szerokiej drogi życzy Radio Zachód. Kolejne moto za godzinę. Zapraszam.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
Radio Zachód. Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o dostępie do informacji publicznej w studiu mecenas Jowita Pilarska-Korczak i mecenas Przemysław Sztejna. Skończyliśmy wątek na biuletynie informacji publicznej. To jest bardzo powszechna forma uzyskiwania informacji. Każdy, kto ma komputer i wejdzie na stronę internetową jakiegokolwiek urzędu, zwykle chyba z lewej strony, no zależy jak jest strona zbudowana, napisane jest BIP, to zależy jak tam urzędy sobie budują stronę. No i właśnie, mamy tą stronę, klikamy i co się dzieje? Nie podajemy imienia, nazwiska, strony internetowej, nie musimy tego robić,
w ogóle, jeśli chodzi o biuletyn informacji publicznej, to tam są zawarte informacje o urzędzie, obowiązkowe, przewidziane w ustawie o
dostępie
do informacji publicznej. Mhm. Czyli mamy tam na pewno wymienioną całą radę gminy, miasta czy tam powiatu, w zależności od tego, na czyj biuletyn wejdziemy, kto jest prezydentem, kto jest wiceprezydentem, funkcje naczelników działów, wydziałów.
I to też jest informacja publiczna.
To wszystko jest informacja,
i nazwiska każdego znamy.
I z numerem telefonu zwykle są te
informacje.
I ze
zdjęciem najczęściej jeszcze.
Nie, nie ma tam zdjęć. To już niekoniecznie najczęściej.
Ale bywa. Tak. No i są też metadane, czyli informacje, kto, o której godzinie, kiedy
umieścił,
zrobił aktualizację.
Tak jest.
Ten instrument BIP istotny jest z punktu też widzenia uzyskania treści uchwał. To znaczy na BIP-ie są również umieszczane treści uchwał. I wtedy w ramach wyszukiwania, tak, jakiegoś tematycznego można, czy też w inny sposób uzyskać takie informacje również na tym BIP-ie. No, poza tym on też powinien informować o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w danym urzędzie. Czyli powinien wymieniać te ewidencje i sposób, w jaki obywatel powinien wykorzystać. To znaczy kiedy, może nie tyle kiedy, ale w jaki sposób zwrócić się o te dane z tej ewidencji. Tak? Już najczęściej, znaczy zawsze jest tak, że w przypadku co jest na BIP-ie wynika z przepisów prawa, tak? I na przykład na BIP-ie możemy znaleźć też informacje dotyczące, czy jednostka umorzyła komuś jakieś zobowiązania. No to są właśnie te informacje, które zawsze muszą mieć oparcie w przepisach prawa, żeby mogły być umieszczone na BIP-ie. I one są, tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, tym przykładem umieszczania informacji z urzędu. Obowiązkowo.
324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów w studiu Radia Zachód. Forma podawania wniosku. Tu wracamy do tego wątku.
Tak.
Czy my musimy to zrobić pisemnie?
Czy wniosek można złożyć też ustnie?
Polecony ustnie
wniosek
też?
Wniosek można też złożyć ustnie. Natomiast
ale też, wtedy też się nie przedstawiamy, jak idziemy?
No, w jakiś sposób musimy podać formę, w której odbierzemy te informacje, tak? No, możemy się nie przedstawić i mówić, ja tu przyjdę na przykład za
tygodnie. No to dobrze, to mamy taką inscenizację, idziemy poprosić ustnie.
No,
wchodzimy do urzędu, dzień dobry.
Poproszę o informację publiczną w zakresie takim i takim i rozumiem, że urzędnik spisuje wówczas ten wniosek na kartce. No wiele rzeczy można zrobić. To się nazywa ustnie do protokołu, tak? Według tej naszej nomenklatury to się tak nazywa. No i urzędnik spisuje wówczas ten wniosek i ustala przybliżoną datę załatwienia tego wniosku, tak? W jaki sposób pyta, w jaki sposób dana osoba będzie chciała odebrać te informacje, o które prosi. i wówczas ustalany jest sposób ich odbioru.
Trzeba też dodać, że najczęściej na te wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej są już na stronach internetowych. Więc warto by było wcześniej wejść na taką stronę internetową urzędu i taki wzór sobie, krótko mówiąc, wydrukować. On składa się z kilku części, a jedną taką istotną częścią to jest określenie formy udostępnienia tej informacji publicznej. No i tutaj może być to forma taka, że wnioskodawca zażyczy sobie wersję papierową, tak? Może sobie zażyczyć wgląd do tych dokumentów, ale może też sobie zażyczyć formę elektroniczną, czyli najczęściej jest to forma skanu, tak? Gdzie urząd skanuje dokument i przysyła w formie mailowej. Wszystkie te formy są prawidłowe i
dopuszczalne.
Ale my musimy dokładnie to określić, tak? Bo jeśli nie powiemy, to możemy sobie miesiącami nawet korespondować z urzędem.
Powinniśmy dookreślić formę. Jest nawet też tak, że jeśli wskażemy pewną formę, która wiąże się z pewnym nakładem pracy ze strony urzędu, tak? To znaczy na przykład zażyczyliśmy sobie plik, który ma zostać nam przesłany w takiej formie, która jest, nie jest powszechna, nie jest ogólnie dostępna. Urząd nie dysponuje taką formą, to niestety możemy się narazić na odmowę właściwie udzielenia takiej informacji, a dokładnie na umorzenie takiego postępowania z racji tego, że urząd może chcieć udostępnić to w formie powszechnej, krótko mówiąc, tak? Czyli na przykład najczęściej jest to skanu, tak? A nie w jakiejś tam zaszyfrowanej, którą żąda sobie wnioskodawca.
Ale ta odmowa to się odbywa też jest jakoś na to, to jest uwarunkowanie prawne, czy
procedura
statut
wygląda w ten
danego
sposób,
urzędu?
Że urząd w ciągu 14 dni daje możliwość wnioskodawcy zmiany tej formy udostępnienia. Jeśli on tego nie uczyni, to postępowanie się umarza. W ramach tej procedury może się tak zdarzyć, że urząd również może nas obciążyć kosztami. Jeśli ten nasz wniosek dotyczy informacji publicznej, ale wymaga dodatkowego nakładu kosztów, dodatkowego nakładu pracy i dodatkowych kosztów, to w ramach tej procedury udzielania informacji publicznej urząd będzie miał obowiązek poinformować, jakie to będą koszty i ostatecznie te koszty będą pokrywać wnioskodawca, tak? Przy czym tutaj trzeba przestrzec przed taką interpretacją tego, że to nie oznacza, że
za każdy wniosek będziemy płacić,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
To się zniechęca.
To są bardzo takie wyjątkowe sytuacje, kiedy ten wniosek obejmuje bardzo dużo informacji,
na
gdzie
przykład
trzeba
do archiwum trzeba pójść, tak?
Nawet
gdzieś
można powiedzieć, że
to
orzecznictwo
miejsce
wypracowało tą sytuację jako bardzo wyjątkową w tym zakresie, że te dodatkowe koszty muszą być udokumentowane w postaci na przykład dotrudnienia dodatkowej osoby, tak? Która by takie prace musiałaby wykonać, a jeszcze dodatkowo urząd musiałby wykazać, że nie mógłby to zrobić normalnymi osobami zatrudnionymi, więc to się zdarza, ale bardzo rzadko.
No też jeśli chodzi o czasami o objętość tych informacji, które są udzielane, to one też tutaj, to nie pozostaje bez znaczenia, bo akurat razem zdarzało nam się, że wpływały wnioski o udostępnienie informacji publicznej, która dotyczyła kserokopii projektu budowlanego. No, projekt budowlany, on z definicji jest obszerny. Żeby go skserować, to trudno, żeby teraz przerzucać na urząd koszty takiego działania, tak? Albo na przykład zamówienia publiczne za lata 2014, 2015 powyżej progów unijnych. Załóżmy. No to oczywiście zależy kto, jaka jednostka, do jakiej jednostki się będziemy zwracać. Nie?
Tak, dotykamy też takiej istotnej kwestii, bo o ile mówiliśmy o braku właściwie możliwości ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, to takie ograniczenia są. Jednym z tych ograniczeń to jest sytuacja, kiedy te nasze żądanie dotyczy tak zwanej informacji przetworzonej, czyli chodzi o taką sytuację, w której ten dokument, ta informacja nie istnieje. Pracownik musi dokonać pewnego nakładu pracy, który jakby sfinalizuje się stworzeniem tego dokumentu, tak? Czyli urząd jako takich informacji wnioskowanych nie posiada, a pracownik musiałby stworzyć pewną ewidencję, pewną tabelę, tak? Wymaga to nakładu pracy polegającego na tym, że on musi zejść do archiwum, tak? Przejrzeć wiele dokumentów i na potrzeby tylko tego wniosku stworzyć jakąś informację publiczną, tak? Jakieś dane na przykład statystyczne, które normalnie by urząd nie posiada. No to wtedy można mówić o takiej informacji publicznej, informacji przetworzonej i to jest właściwie jedyny wyjątek, w którym wnioskodawca powinien wykazać swój interes, ważny interes publiczny w uzyskaniu takiej informacji. No i jeśli takiego interesu nie wykaże, to tutaj powinien się liczyć z tym, że urząd przyśle do niego decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, no i ewentualnie którą on będzie kwestionował.
O, można się odwołać od jakiejkolwiek decyzji dobrej, znaczy takiej, która nas zadawala?
Można się odwołać. Można się odwołać do organu wyższej instancji. Natomiast no też tu możemy podać taki przykład, że ktoś będzie chciał, żeby mu podać, jakie na przykład, nie wiem, ile osób zostało i w jakich latach zatrudnionych, które mają zielone oczy. Mhm. Tak? I teraz pytanie, czy to jest informacja publiczna prosta? No nie jest, bo urząd ma statystykę, ile osób zatrudnił w tych latach. Ale ten czynnik właśnie zielonych oczu będzie przesądzający co do tego, że tą informację, powiemy, ona jest przetworzona. Bo nie mogę na wprost pójść do kadr i powiedzieć, proszę mi powiedzieć od roku na przykład tam 2016 do 2018, ile zatrudniono osób, bo takie informacje w kadrach są. Natomiast ten element właśnie pozycjonujący, on będzie miał tutaj ważące znaczenie. To o to chodzi, o taką, o takie przetworzenie tej informacji.
Natomiast tak? Najczęstszym powodem odmowy to jest sytuacja, kiedy to narusza interes osób trzecich i tajemnicę przedsiębiorstwa. Zdarzyć się tak może na przykład, że w dokumentach urzędowych są pewne rysunki, jakieś know-how firmy, tak? No to jest jedna z przesłanek do tego, żeby urząd wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Drugie to są takie dane dotyczące osób trzecich, tak? Czyli na przykład dane, na przykład imię i nazwisko. Dane związane z wrażliwe, dotyczące jego stanu zdrowia, tak? To są takie też informacje, które nie, mimo że znajdują się w dokumentach urzędowych, no, nie powinny być udostępniane. To są dwie drogi do tego, żeby takich danych nie udostępnić. Pierwsza sytuacja to jest anonimizacja takiego dokumentu i bardzo często zdarza się tak, że osoba, która wnioskuje o dokument, na przykład w postaci decyzji, tak? Otrzymuje taką decyzję, ale są na przykład zakreślone, zanonimizowane, czyli wykreślone daty, nie wiem, urodzeń, imiona i nazwiska osób, tak? A druga jakby sytuacja to jest taka, że wydaje urząd wtedy decyzję o odmowie i ta decyzja jest oczywiście zaskarżalna, tak? Do sądu administracyjnego.
Tam też się odwołujemy. To jest ten organ, do którego się odwołujemy. Tak myślę o tych wiatrakach, bo myślałam sobie, że jeżeli na przykład poweźmiemy jakąś wiedzę na temat, no powiedzmy jakiejś inwestycji prywatnego przedsiębiorcy, zdowiemy się z jakichś źródeł, prawda, takich nieformalnych, to też możemy się zapytać w urzędzie, czy rzeczywiście będzie tam jakaś ferma kur, czy droga przez las.
To są dane, informacje publiczne, to są te dane, które są w posiadaniu urzędu. Więc co do zasady można powiedzieć,
że... A może nie wiedzieć o takich rzeczach?
Tak, oczywiście. Urząd nie zbiera wszystkich danych, tylko te, które do niego trafiają.
Że na terenie ich inwestycji, ich gminy będzie jakaś inwestycja,
to przecież zanim się przedsiębiorca nie zwróci z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji, no to urząd nie wie, skąd ma wiedzieć.
No tak, to musiałoby być
Tak drążę ten temat, bo być może z tego powodu się takie różne wtedy społeczne niezadowolenie bierze, że nie ma tej wiedzy. No bo po prostu nie ma, ten przedsiębiorca nie musi tak od razu, na to razie chyba się rozgląda, prawda? Potem dopiero załatwia sprawy.
No trzeba by tak chyba jakby analizować to w konkretnym przypadku. No w tym przypadku tej inwestycji wiatrowej, no to wydaje mi się, że ten element wpisania tej inwestycji, czy też jej jakby umiejscowienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ten tryb uchwalania tego planu, czy zmiany tego planu, on zawiera takie elementy upublicznienia tej informacji. Przed taki plan jest wykładany, obywatele mogą wnieść do niego zastrzeżenia, wnioski, które są później przez Radę oceniane przy uchwalaniu tego planu. Więc tutaj każda informacja, każda jakby odpowiedź no, zależałaby od danego sytuacji. Natomiast istotne to jest to, że z punktu widzenia obywatela, że jest określony termin do wydania tej informacji publicznej. Czyli jest to termin 14-dniowy, tak? Czyli obywatel ma prawo oczekiwać, aby ta informacja została mu udzielona w terminie 14-dniowym.
Albo bez zbędnej zwłoki, jak gdzieś wyczytałam. Takie bardzo mi się spodobało
to sformułowanie. To jest napisane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni. Tak brzmi dokładnie przepis. W wyjątkowych sytuacjach można przedłużyć ten okres do 2 miesięcy.
Proszę słuchawki na uszy. Mamy pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, może troszeczkę innej dziedziny. Chodzi mi o informacje z komendy policji na przykład. No, załóżmy, że byłem karany, tam 3 lata temu otrzymałem mandat. Gdzieś tam zgubiłem, zapomniałem, teraz komornik wszedł mi na...
Oj, nie słyszymy, ale domyśl... Halo? Jesteśmy na linii? Halo? Tak? Komornik wszedł i...
Chciałbym się od policji dowiedzieć, kiedy ja ten mandat... Ja pamiętam, że to było latem, tam 3 lata temu. I teraz chciałbym się dowiedzieć dokładną datę, kiedy to było.
Jak zdobyć taką informację? O to chodzi, tak?
Tak.
To spróbujemy. Proszę mieć słuchawki cały czas. No to co możemy poradzić w takiej sytuacji?
No tutaj jest taki, to jest przykład tego, że ta ustawa, o której wspominamy, o dostępie do informacji publicznej, nie ma zastosowania w sprawach, które regulują w sposób szczególny. I tutaj obawiam się, że jeżeli już doszło do tej egzekucji komorniczej, to te informacje po prostu pan powinien uzyskać, przeglądając akta komornicze, gdzie będzie wystawiony tytuł wykonawczy, który ma swoje jakby konsekwencje z tego mandatu i tak naprawdę te dane już z tych akt komorniczych powinny być wiadome. Natomiast no, ostatecznie można by było wysłać do odpowiedniego organu policji zapytanie, tak, kiedy to miało miejsce.
A na przykład, nie wiem, czy pan jeszcze jest z nami? Halo? Nie, już się pan rozłączył.
Policja właśnie halo?
Jesteśmy, tak. Tak? Słyszymy?
Policja właśnie mi powiedziała, że nie udzieli mi takich informacji.
No tak, ale tak jak już kolega tu powiedział, jest ta egzekucja prowadzona i rozumiem, że organ egzekucyjny ma takie dane, z jakiej konkretnie daty jest ten mandat. I jeżeli pan uda się...
Też okazuje się, że nie ma.
Nie, no niemożliwe, proszę pana, to już... Musi być jakaś podstawa do tego, żeby tę egzekucję prowadzić. I podstawą taką jest wniosek, który skierował organ, który nie otrzymał od pana pieniędzy. I on na to, żeby skutecznie ten wniosek skierować, musiał wystawić tytuł wykonawczy. I z tego tytułu...
Ja rozumiem, no, ale się okazuje, że nie ma. No dobrze, to dziękuję bardzo.
No, proszę bardzo.
No ale to chyba nie jest możliwe.
Nie.
Bo jak ktokolwiek płacił mandat kiedyś, to zwykle to jest Urząd Marszałkowski, tak?
Nie,
czy
wojewoda.
Wojewoda, urząd wojewódzki, tak? No to taki dostaje kwitek i to znaczy, że ten urząd wojewódzki wnioskował o egzekucję
tego. Tak, wierzycielem będzie urząd, zgadza się. No to taka dziwna sytuacja, bo pan nie wie, kiedy mandat dostał, w sytuacji tak naprawdę, że ten mandat musiał przyjąć, a żeby go przyjąć, musiał go podpisać, no.
I na pewno tam gdzieś jakiś
kwitek
dostał.
Chyba, że otrzymał więcej mandatów i nie pamięta, który jest egzekwowany.
No trochę skomplikowana sytuacja.
Natomiast
jakoś, jak nie...
to tak ciężko też pomóc panu, bo są pewne terminy, tak? Jeżeli pan otrzymał ten tytuł wykonawczy, to on ma pewne terminy na to, żeby kwestionować ten fakt egzekucji. No to już raczej byśmy zasugerowali, że się udał do prawnika, bo mogą polecieć termin, jak to się mówi.
I mamy kolejny telefon. Halo?
Halo, witam serdecznie.
Witamy.
Pierwsza rada dla tego pana z mandatem. Komornik bierze 50 zł więcej, więc wydaje mi się, że wizyta u kogokolwiek to będzie znacznie więcej niż... Czyli, że teraz zajmuje się jedna komenda chyba w Lublinie z mandatami na całą Polskę. Już nie jest tak, że tam wojewoda, że gdzieś tam indziej. tylko wszystko przerzucili na jedną komendę. Jest armagedon, żeby w ogóle dotrzeć do tego. Ale mówię, to najczęściej ściąga skarbówka. A wracając do tematu, do informacji publicznej, no też mam trochę takie zastrzeżenia, bo znam przykład, gdzie robiono zmianę do planu zagospodarowania przestrzennego, czy inne rzeczy, na przykład z usytuowaniem jakiejś inwestycji, którą na przykład gmina była zainteresowana, a ludzie nie, no to na przykład robi się 22 grudnia wywieszenie. I tam mija ten termin 30-dniowy, zanim ktoś się na początku stycznia skapnie, że w ogóle jakaś inwestycja jest planowana, to już mija wydanie decyzji i można stawiać. Więc to też jest takie nie do końca. U nas na przykład chciano teraz biogazownię postawić i też przez przypadek ktoś tam sprawdził, bo wcześniej każdy siedzi codziennie na stronie gminy i patrzy, czy ktoś występuje o wydanie warunków środowiskowych. I się okazuje, że ludzie zrobili raban, zebrali podpisy, no i gmina chyba odstąpiła od tego, zobaczymy. Dlatego mówię, no różnie jest z tymi przepisami, różnie z dostępem do informacji. Mam dwa takie przypadki, gdzie występowałem chyba do gminy i gdzieś dalej, no i nawet w ogóle nie dostałem odpowiedzi. To już jest karygodne.
To ona pewnie jest karygodne.
Nie można skargę napisać. Mhm. Jeżeli na przykład gmina nie wyda w ciągu tych 14, czy nawet niekiedy 30 dni, jeżeli właśnie tam są te szczególne, jak to tam, do kogo można skargę napisać? Mhm. Z mojej strony tyle, przełączę się na nasłuch.
Dziękujemy bardzo, panie mecenasie.
Tak, to sytuacja, w której gmina spóźnia się, opóźnia się z wydaniem tej informacji publicznej, czyli w ciągu tych 14 dni lub dwóch miesięcy, jeśli poinformowała wcześniej o tym, że termin będzie dłuższy, to jest uznawane jako bezczynność i ta bezczynność podlega zaskarżeniu. Tak? Czyli sytuacja, w której wnioskodawca nie otrzymał tej informacji w określonym terminie, służy mu prawo do wniesienia środka zaskarżenia bezczynności. Ostatecznie taka sprawa może trafić do sądu administracyjnego, który oceni, czy ta bezczynność miała miejsce. On ocenia również sytuację, czy ta bezczynność była z rażącym naruszeniem prawa. To znaczy ocenia stopień, tak? Czyli krótko mówiąc, czy ostatecznie udzielono tej informacji, ale ta zwłoka wynosiła tylko 7 dni czy 14. Natomiast no, jeżeli te okresy są bardzo odległe, no to już może sąd stwierdzić rażące naruszenie prawa. Co ciekawe, sąd ma również kompetencje do wymierzenia grzywny organowi, który dopuścił się takiej bezczynności. Ona w tej chwili wynosi do 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. To jest w granicach około 40 paru tysięcy złotych. I poza tym osoby, które takiej informacji publicznej nie udzielają, no, narażają się na odpowiedzialność karną, ponieważ można takim osobom wymierzać grzywnę, nawet kary ograniczenia i pozbawienia wolności do roku. Natomiast wracając do tego przykładu wcześniejszego, no tak, to do tej inwestycji, no to oczywiście to urząd decyduje, kiedy tak naprawdę upublicznia te informacje dotyczące miejscowego planu, tak? Jak czyni to w grudniu, no to właściwie bez komentarza pozostawię, tak? Natomiast w przypadku tych inwestycji środowiskowych, o których pan tutaj wspomniał, no to jest podobnie. To znaczy, te inwestycje środowiskowe, one przewidują udział społeczeństwa w tych inwestycjach, czyli osoby, które nie są stronami, są powiadamiane o tych inwestycjach środowiskowych w formie takiej, że na stronach właśnie BIP-u jest udzielana informacja o tym, że wszczęto takie postępowanie. Tak? Później na końcu w tych decyzjach, o tych decyzjach środowiskowych jest udzielana informacja, że one zostały wydane. No i tutaj o tyle pan ma rację, że tak naprawdę trzeba by śledzić, krótko mówiąc, te strony internetowe, żeby tak naprawdę wstrzelić się w ten czas, kiedy takie postępowanie jest toczone. Natomiast odnośnie tej pierwszej kwestii mandatów, no to jest, no to jakby już o tym wspominaliśmy, tak? To regulują oddzielne przepisy. Tutaj informacja publiczna tak naprawdę nie ma zastosowania. Tak?
Informacja publiczna mogłaby być tylko i wyłącznie, ile mandatów wystawiono w jakimś czasie. Tak. To będzie informacja publiczna.
Natomiast już przypadek indywidualny, to już są przepisy regulujące egzekucję sądową czy egzekucję administracyjną. Tak? Tutaj już informacja publiczna jest wyłączona, ta ustawa.
A w przypadku takim, jak o którym pan wspomniał, że urząd czy osoba, która nie udzieliła informacji publicznej, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tymi sankcjami, to jest normalnie rozprawa w sądzie?
Tak, tak. To są rozprawy
w sądzie.
Na przykład
ja jako dziennikarz wystąpiłam o jakąś informację publiczną i jej nie udzieliłam i...
Nie otrzymała pani.
Nie otrzymałam i teraz spotykam się na sali sądowej, tak?
Tak, ta bezczynność czy przewlekłość...
Z powodu tej bezczynności drugiej strony.
To jest możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego i sąd administracyjny wyznacza rozprawę i na tej rozprawie właściwie bada trzy rzeczy, tak? Trzy rzeczy to są, o których wspominałem, tak? Czy w ogóle doszło do bezczynności, czy to było z rażącym naruszeniem prawa. I trzecia rzecz to jest ewentualnie możliwość wymierzenia grzywny organowi.
No dobrze, ale czy ja w ostateczności otrzymam te informacje?
Tak.
Bo mi tam specjalnie nie zależy na tym, żeby ktoś poszedł do więzienia czy zapłacił grzywnę, tylko żebym ja miała te informacje.
Oczywiście, to już spieszę wyjaśnić, że w tym punkcie pierwszym dotyczącym stwierdzenia bezczynności sąd oczywiście wyznacza termin na udzielenie tej informacji, tak? Czyli sąd jakby określa dokładną datę, znaczy najczęściej 14 czy 30-dniową na udzielenie tej informacji publicznej. Tu największe spory dotyczą tego takich sytuacji, w której jest spór co do tego, co jest informacją publiczną. Na przykład urząd uważa, że to nie jest informacja publiczna i wyjaśnia w zwykłym pismem, że to nie jest informacja publiczna. Ostatecznie wnioskodawca po skardze i sąd również podobnie dochodzi do wniosku, że to jednak jest informacja, no i wtedy stwierdza tą bezczynność, wyznaczając określony termin na udzielenie informacji publicznej.
Czy z państwa praktyki wynika to, że interesujemy się tymi wiadomościami, informacjami publicznymi i uzyskujemy lub nie uzyskujemy informacji? Jakiś procent jest? Jakieś badania są? Są stowarzyszenia, które monitorują tego rodzaju działania i tam wyczytałam, że dosyć dobra jest sytuacja, ale bywały lata, ustawy mamy z 2001 roku, nowelizowaną wielokrotnie. To się sporo zmieniło, ale na początku to było tak chyba troszeczkę lekceważąco traktowane.
No, na pewno, jakby powiedzieć, od momentu, od którego jest nałożony na kogoś nowy obowiązek, to on niekoniecznie ma ochotę się z tego obowiązku wywiązywać. Albo być może interpretuje ten obowiązek nieco inaczej niż ten, dla którego pojawiło się uprawnienie. Czyli zwykle ten uprawniony uważa, że jest uprawniony do szerszego dostępu, a ten zobowiązany, że właśnie jest przeciwnie, tak?
Więc no tak, przychodzę, jestem obywatelem, mam prawo, tak?
Mam prawo, tak. Mhm. Więc te kwestie zawsze musimy oceniać w zależności od, tak jak powiedzieliśmy, zakresu informacji, która jest żądana. Ale wiemy też, że są stowarzyszenia, które domagają się na przykład udzielenia informacji od wielu organizacji, organów, stowarzyszeń w jakimś określonym temacie, który jest związany z działalnością publiczną i prowadzą jakby takie statystyki. Nawet, nie wiem, no mandaty z radarów, na przykład słynna była historia, tak, z tych takich radarów, które są na ulicy umieszczane i automatycznie strzelają z zdjęcia. Na przykład co do, nie wiem, osób, które zajmują, czy wynagrodzenia osób, które zajmują określone funkcje, pełnią określone funkcje publiczne.
To są dane
bardzo interesujące. I takie są prowadzone, na przykład te zapytania są kierowane do wielu urzędów w całym kraju i potem są porównania prowadzone, że ci zarabiają mniej, ci więcej, a ci może tam w uprawniony sposób, a ci w mniej uprawniony. No, różne są tego typu kwestie.
Niemniej.
Zasadniczo teraz jest coraz więcej tych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Zdarza się, że firmy na potrzeby komercyjne uzyskują takie informacje. Firmy szkolące na przykład uzyskują jakieś informacje o planach urzędów w zakresie szkoleń, tak? I pod potrzeby komercyjne tworzenia później w przyszłości jakichś ofert.
Na przykład tak pytają często, ilu pracowników w poprzednich latach było szkolonych z określonej dziedziny. Jeśli uznają, że było ich niewielu, albo z tej dziedziny nikt się nie szkolił, to wówczas konstruują specjalnie ofertę, żeby zachęcić, że to jest istotne.
Informacja jest naprawdę drogą do sukcesu. Musimy kończyć niestety nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Radca prawny Jowita Pilarska-Korczak.
Dziękuję bardzo.
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze była z nami, a także radca prawny, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Przemysław Sztejna.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że udzieliliśmy ciekawych wskazówek. Warto być świadomym swoich praw obywatelem. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, za co bardzo dziękujemy. Elżbieta Wazowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.